Niniejszy artykuł stanowi krytyczną analizę mechanizmów sukcesu i porażki w świecie startupów. Główna teza jest jasna. Przetrwanie firmy nie zależy od genialności pomysłu czy intuicji wizjonera, lecz od rygorystycznego procesu systematycznego zdejmowania ryzyka. Autor definiuje startup jako maszynę poznawczą. Ze względu na błędy behawioralne, takie jak nadmierna pewność siebie, efekt potwierdzenia czy tak zwane ZOMO, organizacja ta jest naturalnie podatna na autodestrukcję. Rozwiązaniem ma być budowa struktury opartej na uczciwości poznawczej. W tym modelu entuzjazm systemu 1 jest dyscyplinowany przez analityczny sceptycyzm systemu 2. Przejście od ryzykownego startupu do trwałej instytucji wymaga wdrożenia rygorów technologicznych, rynkowych i finansowych, a także stworzenia kultury odpowiedzialnego niepokoju. Sukces jest więc wynikiem świadomej transformacji. Odejścia od mitu założyciela w stronę dojrzałego przedsiębiorstwa, które zamiast celebrować ryzyko, potrafi je bezlitośnie identyfikować i neutralizować. Ekonomia behawioralna wyjaśnia, dlaczego mimo wiedzy często wybieramy drogę ku katastrofie. Startup to maszyna poznawcza. Ludzie działający pod presją czasu i ambicji popełniają błędy myślenia. Kluczowy jest aparat Daniela Kahnemana. System 1 jest szybki, intuicyjny i emocjonalny. System 2 jest wolniejszy i analityczny. W świecie startupów system 1 jest dobrym zapalnikiem, ale fatalnym audytorem. Branża żyje z narracji, która karmi intuicję. Pierwszym błędem jest nadmierna pewność siebie. Blokuje ona naukę. Założyciel zaczyna traktować krytykę jako brak wizji, a twarde dane jako niezrozumienie przyszłości. Kompetencja w startupie nie polega na posiadaniu wszystkich odpowiedzi, lecz na umiejętności rozpoznania pytania, którego nie wolno zignorować. Arogancja lubi szybko domykać świat. Kompetencja odpowiada nudniej, lecz uczciwiej. Wymaga danych, mechanizmów i marginesu błędu. Drugim błędem jest efekt potwierdzenia. Założyciel selekcjonuje informacje pod własną tezę. Entuzjazm jednego klienta urasta do rangi dowodu popytu rynkowego. Tymczasem rynek może milczeć, bo nie widzi jeszcze interesu wartego reakcji. Trzeci błąd to lęk przed przegapieniem okazji, jest szczególnie groźny dla inwestorów. To skraca tym diligence i usprawiedliwia zawyżone wyceny. Rynek nie płaci za bycie tematem konferencji, lecz za realny wzrost przychodu lub redukcję ryzyka. Czwarty błąd to pułapka narracyjna. Dobra historia często wygładza tarcia i usuwa z kadru nieudane testy. Gdy narracja zastępuje dokumentację ryzyka, staje się narkotykiem zarządczym. Piąty błąd to efekt utopionych kosztów. Im więcej zainwestowano, tym trudniej przerwać, nawet gdy projekt nie działa. Prawdziwa odwaga przedsiębiorcy polega również na umiejętności kończenia. Rynek nie nagradza wierności błędnej hipotezie. Szóstym błędem jest efekt autorytetu. Sławny inwestor lub znane nazwisko w zarządzie często usypia czujność, sprawiając, że nikt nie zadaje już prostych pytań biznesowych. Historia Teranosa udowodniła, że prestiż potrafi zasłonić brak weryfikacji. Autorytet nie może zastąpić dowodu. Kolejnym błędem jest mylenie intensywności pracy z postępem. Kultura heroicznego wysiłku często maskuje brak strategii. Organizacja zaczyna mylić zmęczenie z zaangażowaniem, a tempo z kierunkiem. W hierarchiach informacja jest filtrowana. Pracownik boi się reakcji przełożonego, w efekcie prezes otrzymuje raport, w którym katastrofa figuruje jako wyzwanie operacyjne. Tak organizacje umierają grzecznie. Firma powinna przypominać system wczesnego ostrzegania, a nie dwór. Dwór nagradza potakiwanie. System nagradza wykrycie problemu. Decyzje strategiczne wymagają procedur antyiluzji. Należy wdrażać mechanizmy wymuszające krytyczne myślenie, takie jak premortem czy niezależne tym diligence techniczne. To higiena poznawcza. Pesymista mówi, że się nie uda. Sceptyk pyta, co musi się wydarzyć, aby to miało sens. W startupie sceptycy chronią firmę przed pychą i stadnym entuzjazmem. Zdrowa organizacja wymaga napięcia między wizjonerami a sceptykami. W płaskiej strukturze każdy, kto dostrzega ryzyko, ma obowiązek je nazwać. Płaska struktura niesie jednak ryzyka paraliżu decyzyjnego lub rozmycia odpowiedzialności. Dlatego kluczowe jest rozróżnienie między hierarchią statusu a hierarchią odpowiedzialności. Dobry startup powinien być płaski informacyjnie, lecz jasny decyzyjnie. Ekonomia behawioralna wyjaśnia, dlaczego marka i narracja są tak skuteczne. Ludzie nie kalkulują. kupują zaufanie, prestiż i poczucie przynależności. Inwestorzy zaś reagują na opowieść oraz reputację. Dobra narracja pomaga zrozumieć wartość, zła ją zastępują. To jest granica etyki biznesu. Biznesy tak zwane nudne mają często przewagę. Ich marka nie powstaje z hałasu, lecz z niezawodności. Nuda bywa tu po prostu inną nazwą dla skumulowanej kompetencji. Gospodarka opiera się na ludziach potrafiących codziennie dowozić rzeczy pozornie nieefektowne. Startup nie potrzebuje mniej emocji, lecz lepszej kontroli nad nimi. Entuzjazm bez team diligence jest hazardem, a sceptycyzm bez odwagi paraliżem. Droga do sukcesu zaczyna się od postulatu: myśl uczciwie. Uczciwość poznawcza to pierwsza forma ładu korporacyjnego. Firma, która potrafi usłyszeć złą wiadomość wcześniej, ma jeszcze szansę. Prawdziwy przedsiębiorca nie jest hazardzistą, jest konstruktorem asymetrii. Szuka sytuacji, w której potencjalna nagroda jest wielka, ale kolejne ryzyka są rozbrajane jedno po drugim. Sukces nie jest romantycznym mitem, to budowanie mostu w gęstej mgle. Fundamentem jest rygor technologiczny. Musimy zapytać, czy rozwiązanie działa powtarzalnie, ekonomicznie i bez dotacji? Czy przewaga jest na tyle duża, by klient poniósł koszt zmiany? Prawdziwa innowacja nie boi się testów. Boją się ich jedynie złudzenia i technologie zbudowane z entuzjazmu zamiast z dowodów. Kolejnym krokiem jest rygor rynkowy. Start. App powinien przestać mówić o wielkości rynku, a zacząć o drodze do klienta. Rynek to nie abstrakcyjna suma pieniędzy. To układ decyzji, regulacji i przyzwyczajeń. Bez zrozumienia tej struktury, przedsiębiorca będzie mylić zainteresowanie z popytem, a rozmowę z kontraktem. Trzecim elementem jest rygor inżynieryjny. Inżynieria nie jest końcowym etapem realizacji wizji, lecz współtwórcą strategii. Obowiązuje tu jedna zasada: zatrudniaj wewnętrznie dla jakości, kontraktuj na zewnątrz dla ilości. Outsourcing nie może zastąpić mózgu organizacji. Czwartym elementem jest rygor przywódczy. Założyciel musi rozwijać się szybciej niż jego firma, albo mieć dojrzałość, by oddać część władzy. Wraz ze wzrostem organizacji heroiczny indywidualizm przestaje wystarczać. Lider fazy chaosu nie zawsze jest liderem fazy skali. Najgroźniejszy nie jest lider, który się myli, lecz ten, który nie tworzy warunków do szybkiego wykrycia błędu. Piątym elementem jest rygor zarządczy i governance. Młode organizacje potrzebują silnego nadzoru, bo są kruche i działają bez procedur. Dobry board pomaga dostrzegać ryzyka i wymusza strategiczną dyskusję. Czas zarządu powinien być poświęcony strategii, a nie rytualnemu przeglądaniu kolorowych washboardów. Szóstym elementem jest rygor finansowy. Dobra strategia polega na pozyskaniu kwoty, która pozwala osiągnąć kamienie milowe bez ciągłego fundraisingu. Wysoka wycena może imponować, lecz często generuje presję nierealistycznego wzrostu. W takim kontekście oferta wykupu nie musi być kapitulacją, a racjonalnym zwycięstwem. Siódmym elementem jest rygor strategiczny oparty na siedmiu potęgach Hellera. Sukces wymaga budowy trwałych mechanizmów przewagi. W fazie początkowej kluczowe są zasoby i kontrpozycjonowanie. W fazie wzrostu punkt ciężkości przesuwa się na skalę i efekty sieciowe, a w fazie dojrzałości należy budować markę i siłę procesu. Ósmym elementem jest rygor kultury organizacyjnej. Startup nie może być wspólnotą wzajemnego uspokajania, lecz musi być wspólnotą odpowiedzialnego niepokoju. Dziewiątym elementem jest umiejętność nudnej egzekucji. Wartość często powstaje dzięki powtarzalności, a nie spektaklowi. Jakość, terminowość i bezpieczeństwo budują zaufanie. To prowadzi do dziesiątego elementu – etyki obietnicy. Startup sprzedaje przyszłość, ale nie może sprzedawać fikcji. Etyka obietnicy polega na tym, by nie mylić języka aspiracji z językiem faktów. Uczciwość nie wyklucza ambicji, oznacza jedynie, że ambicja nie fałszuje stanu obecnego. Bądź odważny, bądź nieustraszony, ale zawsze bądź uczciwy. Ścieżka sukcesu startupu nie polega na eliminacji ryzyka, lecz na przechodzeniu od ryzyka nieświadomego do świadomego, od ukrytego do testowanego. Na początku firma jest zbiorem hipotez. Sukces to proces zamiany tych założeń w dowody lub decyzje o rezygnacji. Firma dojrzewa, gdy maleje w niej udział wiary, a rośnie udział sprawdzonych mechanizmów. To zdolność do uczenia się szybciej, niż kończy się gotówka i cierpliwość rynku. Rynek nie jest przedszkolem dla wizji. Jest sprawdzianem tego, czy pomysł potrafi żyć poza głową założyciela. Drogi startupu to przejście od mitu do instytucji. MIT daje energię na starcie, ale tylko instytucja, z jej procedurami i kapitałem, jest trwała. Wielkie firmy nie powstają z samego optymizmu, lecz z optymizmu zdyscyplinowanego przez inżynierię i finanse. Przewagą staje się umiejętność bezlitosnego dowożenia prawdy. Startup nie upada dlatego, że świat jest złośliwy. Upada, gdy jest konstrukcją zdolną do życia jedynie w wyobraźni założycieli. Pierwszy obowiązek dojrzałości brzmi: dowiedź, że technologia działa w znaczeniu biznesowym, a nie tylko demonstracyjnym. Prototyp to zaproszenie do pytań o odporność na błędy, stabilną jakość i koszty przy skalowaniu. Prawda musi przejść przez trzy bramy: naukową, inżynieryjną i rynkową. To, co nie przechodzi przez trzecią, może być odkryciem, lecz niekoniecznie firmą. Drugi obowiązek dojrzałości brzmi: zrozum strukturę rynku, zanim zaczniesz liczyć jego wielkość. Rynek ma swoich dostawców, procedury i budżety oraz ludzi, którzy nie chcą być sponsorami cudzego eksperymentu. Sama informacja o miliardowych wydatkach niewiele mówi. Kluczowa jest realna droga do rynku oraz powód, dla którego klient miałby ponieść koszt zmiany. W dojrzałym myśleniu rynkowym klient to konkretny system decyzyjny z własnym budżetem, procedurami i polityką ryzyka. Kolejnym filarem jest inżynieryjny kręgosłup firmy. Inżynierowie to warunek przejścia od wynalazku do produktu. Skalowanie wymaga kompetentnego zespołu wewnętrznego. Inżynieria to sztuka zamiany obietnicy w system, który po prostu działa. Przywództwo musi rosnąć razem z firmą albo ustąpić miejsca nowym liderom. Startup na początku potrzebuje twórcy i misjonarza, później jednak wymaga budowniczego systemu oraz menedżera złożoności. Założyciel nie musi umieć wszystkiego, musi natomiast wiedzieć, czego nie potrafi. Powinien odróżnić własną niezastępowalność emocjonalną od realnej użyteczności organizacyjnej. Czasami najlepszą decyzją jest pozostanie twarzą produktu lub szefem wizji, ale nie dyrektorem operacyjnym. Kolejny obowiązek dojrzałości to zarząd, który ma być mechanizmem prawdy, a nie klubem prestiżu. Gdy założyciel nie radzi sobie ze skalą, board musi działać, zanim lojalność wobec człowieka zniszczy firmę. Sentyment w governance bywa kosztowną odmianą zaniedbania. Pieniądze muszą być zarządzane jako czas i struktura przyszłych decyzji. Finansowanie powinno kupować czas na potwierdzenie konkretnych hipotez, a nie służyć jako zasłona dymna dla błędnych założeń. Startup sukcesu to organizacja ucząca się szybciej, niż rośnie jej złożoność. Sukces polega na posiadaniu systemu szybkiej weryfikacji założeń. Dojrzałość to zdolność do nieprzywiązywania ego do błędnej tezy. Założyciel oddaje projektowi lata życia. Zespół wiąże z nim ambicje, inwestorzy reputację, a media opowieść. Każdy ma powód, by nie chcieć usłyszeć złej wiadomości. A jednak tylko organizacja zdolna do ich przyjmowania może przetrwać. Najważniejszą infrastrukturą startupu nie jest biuro czy patent, lecz pętla korekty. Jeśli ta pętla działa, firma uczy się. Jeśli zostanie przerwana, organizacja zaczyna mówić sama do siebie. Kto zbyt długo rozmawia wyłącznie z własną narracją, ten w końcu spotka rzeczywistość w roli komornika. Zdrowa kultura nie powinna świętować porażki jako takiej, lecz celebrować szybkie wykrycie błędnego założenia. Ekosystem potrzebuje wielkich zwycięstw, ale nie może opierać się wyłącznie na fantazji o jednorożcach. Dojrzałość gospodarki buduje też firmy stabilne i nudne, które rozwiązują konkretne problemy klientów. Czy procesy instytucjonalne rzeczywiście przyspieszają wdrożenia? Strategia startupu i ekosystemu różni się skalą, lecz nie logiką. Należy jednak zachować sceptycyzm wobec nadużywanego słowa innowacja. Prawdziwy proces to żmudne testy, dokumentacja i kontrola jakości. Innowacja bez instytucji jest fajerwerkiem. Instytucje bez innowacji – magazynem procedur. Kluczem są pytania brutalne. Czy technologia posiada dowód, czy jedynie demonstrację? Czy marka jest reputacją, czy makijażem? Sceptycyzm w sali konferencyjnej chroni przed spaleniem kapitału na rynku. Warto odróżnić wizjonera gotowego na dyscyplinę dowodu od marzyciela i iluzjonisty, który przerabia cudze pieniądze na dym sceniczny. Dojrzały startup to organizacja, która przekształca niepewność w wiedzę, wiedzę w proces, a przewagę w trwałą wartość. W świecie startupów nie ma drogi na skróty. Firmy powinny mniej bać się trudnych pytań, a łatwiejszych zachwytów. Zachwyt inwestora czy mediów może być paliwem, lecz jeśli nie przełoży się go na dowód i sprzedaż, stanie się tylko ładnym światłem nad przepaścią. Potrzebujemy odwagi dorosłej, która potrafi powiedzieć: to się nie skaluje, klient nie kupi, albo zamknijmy ten kierunek. To zdania mało efektowne, ale one ratują firmy. Sukces nie jest autostradą do miana jednorożca, lecz serią bramek kontrolnych. W świecie zachwyconym wieczną młodością innowacji dorosnąć to może być najbardziej niedoceniony sukces. Narzędziem w tym procesie są maksymy. To swoisty kodeks antyzłudzeniowy. Dobry aforyzm nie zastępuje analizy, on jest skondensowaną analizą, którą można przywołać w chwili decyzyjnej gorączki. Maksyma jest bezpiecznikiem poznawczym. Jakie są trzy najtrudniejsze elementy wykonania? Jeśli założyciel nie zna odpowiedzi, manajzy, oznacza to jedynie stadium iluzji operacyjnej. Pomysł jest zaproszeniem. Egzekucja zaś egzaminem. Druga maksyma brzmi prosto. Ostatecznie liczy się gotówka. W świecie wycen i narracji łatwo zapomnieć, że firma umiera, gdy przestaje regulować zobowiązania. Gotówka demaskuje iluzję tempa. Jest jak zimny termometr w organizmie gorączkującym od ambicji. Trzecia zasada to deleguj i pozostań zaangażowany. To antidotum na mikrozarządzanie oraz abdykację. Dobry lider musi ufać specjalistom, lecz nie może stracić kontaktu z obszarami krytycznymi. Kluczowy jest bezpośredni kontakt prezesa z klientem. Raporty i analizy nie zastąpią rzeczywistego słuchania rynku. Lider odcięty od rozmów żyje w świecie przetworzonych informacji. Czwarta maksyma brzmi: nigdy nie zakładaj, że konkurenci będą stać w miejscu. Strategia statyczna jest strategią wobec manekina, nie wobec rynku. Wielcy gracze bywają powolni, ale nie wolno mylić powolności z bezbronnością. Piąta maksyma ostrzega. Startupy zawsze potrzebują więcej pieniędzy niż myślisz. Założyciele zazwyczaj niedoszacowują czasu sprzedaży czy kosztów rekrutacji. Nie chodzi jednak o zbieranie kapitału bez umiaru, gdyż nadmiar pieniędzy może maskować brak modelu biznesowego. Szósta maksyma mówi, arogancja mówi pas, kompetencja nakazuje słuchać. Kompetentny lider potrafi powiedzieć, nie wiem, i uznać rację osoby niżej w hierarchii. Arogancja zamienia firmę w echo, kompetencja zamienia ją w radar. Siódma maksyma sugeruje, mało energii na wielkość rynku, dużo na jego strukturę. Znacznie więcej mówi struktura rynku. Wielki rynek bez dostępu jest jak pałac za szybą. Można na niego patrzeć, ale nie płaci on czynszu. 1% rynku może wymagać zaufania tysięcy klientów i walki z konkurencją, która dzierży pozostałe 99%. Kolejna zasada mówi, że lepsze jest wrogiem dobrego. Produkt zbyt doskonały lub skomplikowany często przegrywa z rozwiązaniem prostszym. Strategia wymaga pytania, co musi być znakomite, a co może poczekać. Startup powinien mieć lepszy zarząd niż na to zasługuje. Board nie ma być chórem potwierdzenia, lecz instytucjonalnym sumieniem organizacji. Przewodniczący zarządu powinien być dla CEO mentorem. Czas zarządu jest cenny, należy go przeznaczyć na strategię i ryzyko. Posiedzenia nie mogą stać się teatrem raportowania. Zarząd, który nie rozmawia o ryzyku, jest jak straż pożarna oglądająca prezentację o kolorze hełmów. Ostatnia zasada brzmi, zatrudniaj wewnętrznie dla jakości, kontraktuj na zewnątrz dla ilości. To fundament budowy kompetencji. Organizacja musi zachować wewnętrzną zdolność rozumienia problemu. Wiedza buduje przewagę i pozwala nadzorować wykonawców. Mózgu nie powinno się outsourcingować. Firma, która przestaje rozumieć własną technologię, staje się zakładnikiem cudzych priorytetów. Projektowania nie przerzuca się przez płot. Proces ten wymaga ciągłych iteracji i nauki. Porażka natomiast nie powinna być oczekiwaniem. Nie wolno romantyzować błędów. To często zaniedbanie, a nie cena innowacji. Całość zamyka etyka, odwaga, nieustraszoność i uczciwość. To rzadkie połączenie. Te maksymy można potraktować jako praktyczny filtr decyzyjny. Gdy firma ma nowy pomysł, pyta, czy umiemy go wykonać. Przy ekspansji, czy rozumiemy strukturę rynku. W obliczu krytyki, czy odpowiadamy kompetencją, czy arogancją. Bon moty stają się tu mikroprocedurami. Jedno zdanie uruchamia cały ciąg pytań. Największą wartością tego kodeksu jest jego antymagiczność. Startupy są podatne na magię języka. Maksymy odczarowują rzeczywistość i sprowadzają rozmowę do pracy, gotówki i rynku. Dojrzały startup potrzebuje dwóch języków. Pierwszy to język wizji, bez którego trudno przyciągnąć kapitał. Drugi to język maksym antyzłudzeniowych, bez którego wizja odrywa się od ziemi. Dopiero połączenie tych dwóch porządków tworzy zdrową mowę przedsiębiorczości. Ostatecznie kodeks prowadzi do cnoty najważniejszej, czyli trzeźwości. Trzeźwość widzi potencjał, ale pyta o koszt. jest najbardziej niedocenioną formą odwagi, bo wymaga patrzenia na własne marzenie bez narkozy. Maksymy są praktycznym pomostem między teorią a decyzją. Przypominają o fundamentach wtedy, gdy presja rundy lub własne ego próbuje przejąć ster. W świecie zafascynowanym wieczną młodością innowacji, największym i najbardziej niedocenianym sukcesem może okazać się po prostu umiejętność dorośnięcia. Prawdziwa odwaga przedsiębiorcy nie objawia się w ślepym skoku w ciemność, lecz w trzeźwości spojrzenia na własne marzenie bez narkozy. Czy jesteśmy zatem gotowi zamienić blask bycia wizjonerem na nudną, ale trwałą dyscyplinę budowania instytucji?